Tej naszej rozmowie dzisiaj będzie parę słów na temat liberalizmu, libertarianizmu i lewicy przez świat idei z profesorem Adamem Wielomskim. Nie jest to nowy cykiel, ale może coś się z tego urodzi. Witam cię serdecznie w każdym razie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że jeśli rozmawiamy o liberalizmie, to musimy koniecznie kogoś pozdrowić.
Tak, koniecznie. Także kogo pozdrawiamy?
Oczywiście pozdrawiamy doktora niedohabilitowanego.
Dokładnie. Dokładnie. Ja jeszcze dodam do pozdrowień wzorem kolegi Połosaka również magistra niedodoktoryzowanego. Więc jako wiernego, prawda, tutaj akolitę naszego bohatera, którego tutaj. To w ogóle on chyba przez ostatni rok on się pojawił w naszym uniwersum. A że ten program będzie chyba już w nowym roku 2025, to tak króciutko tytułem podsumowania roku właśnie uważam, że co za jeden z tych humorystycznych akcentów. Ale dobrze, właśnie, bo końcówka minionego roku przyniosła taką dyskusję. Zaczęło się od jakby kwestii, och, czego tam nie było, w zasadzie można by powiedzieć. Była i wolna Wigilia, potem nagle się dyskusja zorientowała na ziołach tych. Wiecie Państwo,
Tak
okazało
zwane
się, że słowo
zioła.
na N nie jest lubiane przez YouTube'a, więc będziemy mówić o ziołach, ale no nie o ziołach takich, które rosną w lesie, tylko o takich ziołach, których posiadanie jest penalizowane przez kodeks karny. Wiecie Państwo chyba już o co chodzi, o co nam chodzi. No i właśnie od dyskusji o ziółkach skończyło się na dywagacjach politologicznych. Dyskusja była dość zażarta i linie podziałów były też dosyć ciekawe.
No, myślę, że tak, ponieważ linia podziału była bardzo prosta. Tak jak zwykle jest, bym powiedział, w poprzek pewnych różnych podziałów, dlatego że no, najpierw zaczęło się od dyskusji o Wigilii, którą wszyscy liberałowie i libertarianie dzień wolny w Wigilię potępiają i uważają, że to jest normalny dzień pracy. Zresztą z punktu widzenia takiego no, formalnego, religijnego, oczywiście mają rację, dlatego że Wigilia jest zwyczajem bardziej niż ma charakter religijny. Nie jest to na pewno pierwszy dzień świąt. Jest to właśnie Wigilia, czyli przeddzień świąt. Dlatego libertarianie uważają, że powinien być to dzień wolny od pracy, i tutaj weszli w spór, co ciekawe, właśnie z lewicą. Która
Notabene tu dodajmy właśnie, bo niektórzy się zastanawiają, bo właśnie z tego, że jest to Wigilia, jest przeddzień, wszystkie Wigilie były dniami postnymi i stąd na przykład postna jest ta wieczerza wigilijna, bo właśnie w przeddzień Wielkich Świąt, żeby się do nich przygotować, prawda, właśnie poszczono, modlono się, siedziano często całą noc w kościele, także no to dla niektórych lewicowców to byłby wysiłek straszliwy.
Straszliwy. No, wyobraźmy sobie na przykład, nie wiem, czarzastego leżącego krzyżem przez całą noc w kościele. Ale w każdym razie tutaj no, jakby lewica argumentowała, że szczególnie zresztą co ciekawe, widziałem argumenty, nazwijmy to prokobiece, że kobiety zajmują się Wigilią i w ogóle ludzie sprzątają domy i tak dalej, także mają pełno różnych obowiązków i dlatego no, lewica, jak wiadomo, poparła pomysł dnia wolnego od pracy. Podczas kiedy libertarianie twierdzili, mówię formalnie słusznie, że jest to dzień jak każdy inny z punktu widzenia samego świętowania. No tu, i tutaj ja powiem szczerze, no w tej sprawie moje zdanie jest bardziej lewicowe niż libertariańskie, aczkolwiek argumentuję to trochę inaczej niż lewica, oczywiście. To znaczy, ja powiem szczerze, no tyle lat pracowałem w różnych miejscach, iż wiem, że w Wigilię No, praca jest fikcją, powiedzmy sobie to szczerze. Zwykle ludzie pracują się do południa czy do godziny 13, potem są zwalniani do domów, a ten czas, kiedy tam są, to głównie zajmują się właśnie już składaniem życzeń świątecznych i tak dalej. Moim zdaniem jest to dzień taki półpracujący, albo nawet i ćwierć, i osobiście nie protestuję specjalnie gwałtownie przeciwko uznaniu Wigilii za dzień wolny, ponieważ PKB to tam wielkie tego dnia nie powstaje, powiedzmy sobie szczerze. Jak ludzie mają przyjść do pracy na 4 godziny i z tego 2 spędzić na Wigilię i składanie życzeń świątecznych, to myślę, że wtedy to już myślę, że niech się lepiej wyśpią, prawda, i naprawdę zajmą się sprawami domowymi. Ale ta sprawa oczywiście była mniej istotna. Szczególnie gorąca była dyskusja na temat właśnie tak zwanych ziółek i kwestii wolności indywidualnej. Tutaj libertarianie nasi stanęli na stanowisku, iż człowiek wolny ma prawo w swój organizm wchłonąć co chce, w jakich dawkach i wszystko powinno być zalegalizowane, ponieważ to jest wszelkie ograniczenie, jest ograniczeniem nieskrępowanej, naturalnej wolności jednostki. Podczas kiedy no, ja w tej dyskusji zająłem zdanie odrębne, no i stwierdziłem, że zgodnie z katolicką nauką społeczną, że wolność nie polega na tym, aby urównoprawnić wybory ludzkie dobre i złe, i wolność nie polega na przyzwoleniu na zło. A ziółka, powiedzmy sobie szczerze, są formą no, takiego naprawdę powolnego samobójstwa, a jak nie samobójstwa, to degradacji człowieka, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. No i zdecydowanie opowiadam się za utrzymaniem istniejącego porządku prawnego. Powód banalnie prosty. Uważam, że najważniejszym jakby problemem, najważniejszą ideą wcale nie jest idea wolności, tak jak to chcą libertarianie, tylko tak jak to głosimy my, konserwatyści, najważniejsze jest porządek. I w ramach istniejącego porządku i w ramach w ogóle idei porządku człowiek posiada wolność, czyli wolność nie ma charakteru prymarnego, pierwotnego, jest wtórna i jest ograniczona przez zasady porządku, zasady prawne, moralne, etyczne, religijne, tradycyjne i tak dalej. Także cała dyskusja wynikła w tej kwestii. No ja swoje zdanie podtrzymuję i Państwo zresztą, którzy oglądacie w tej chwili nas, to też może napiszcie, czy uważacie, że najważniejsza jest nieskrępowana, absolutnie nieskrępowana indywidualna wolność, czy też uważacie, że najważniejszy jest porządek i wolność musi jednostki być temu porządkowi podporządkowana.
No właśnie, to spór zasadniczy, bo ja mam wrażenie, trochę nam tu złego narobiły ostatnie lata, ponieważ często właśnie sięgano po te argumenty wolnościowe, zwłaszcza w latach zamordyzmu covidowego, bardzo słusznie, ale to chyba utwierdziło w niektórych umysłach taką tezę, że jakby wolność jest ponad wszystko, wolność od wszystkiego, prawda? Państwo tutaj mi zakazuje wszystkiego. No oczywiście nasze państwo zakazuje czy nakazuje wiele bardzo bzdurnych rzeczy, ale to chyba nie oznacza, że każdy zakaz czy przymus jest sam w sobie zły, no bo teraz się okaże, być może zakaz zabijania też jest straszliwym zamordyzmem.
To ja zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Wszyscy ci, którzy twierdzą, bo jakby teza libertariańska jest bardzo prosta. Istnieją tylko jednostki i ich przyrodzone prawa, które nie mogą być ograniczone przez żadną wspólnotę, państwo i przez żadne pojęcie dobra wspólnego, które przez libertarian traktowane jest jako socjalizm. I zwracam uwagę, że jest to postawa, której nie możemy zaakceptować. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie na przykład z taką postawą libertariańską, jeśli się liczy tylko interes jednostki, to wyobraźmy sobie, że zacznę produkować, zbuduję sobie całą jakieś laboratorium, zacznę produkować na przykład broń chemiczną lub broń biologiczną i zadzwoni do mnie Osama Bin Laden i zadzwoni i powie, że chciałby u mnie kupić, nie wiem, 10 kg wąglika. I teraz podejrzewam na przykład, i podejrzewamy, że kupuje go nie w celach spożywczych, tylko na przykład po to, żeby, nie wiem, wejść na Pałac Kultury i z ostatniego piętra otworzyć, prawda, słoiczek i rozsypać go na Warszawę. I teraz pojawia się proste pytanie. Czy w takiej sytuacji społeczeństwo, państwo w imię dobra wspólnego ma prawo zakazać mi hodowli i sprzedaży tych niebezpiecznych broni biologicznych i chemicznych, czy też, ponieważ liczy się tylko interes indywidualny, jednostkowy, to mam prawo produkować to i sprzedawać to na wolnym rynku, na przykład, nie wiem, przez Allegro, takie rzeczy. I co mnie obchodzi, prawda, co potencjalny terrorysta z czymś takim zrobi? No, myślę, że każdy normalnie myślący człowiek natychmiast powie, że to przecież jest idea zupełnie chora. No i w imię dobra wspólnego i bezpieczeństwa tysięcy czy milionów ludzi należy oczywiście penalizować tego typu handel. I to oczywiście ten przykład, skrajny jakkolwiek, pokazuje, że oczywiście taka kategoria jak dobro wspólne istnieje. Libertarianie go nie uznają, ponieważ uważają, że istnieje tylko i wyłącznie dobro jednostek i to, co się określa mianem dobra wspólnego, jest tylko i wyłącznie taką arytmetyczną sumą dóbr poszczególnych jednostek razem wziętych i nie ma jakiegokolwiek interesu wyższego. No, ja się z tym nie zgadzam i stąd jest właśnie idea porządku, który broni dobra wspólnego i tenże porządek wymaga ograniczenia w różnych kwestiach indywidualnej wolności. Oczywiście możemy się spierać na przykład, nie wiem, z socjalistami, jakie są granice pomiędzy dobrem wspólnym a dobrem jednostki, jej wolą i wolnością. No ja oczywiście nie podzielam poglądu, że władza ma prawo zakazać dosłownie wszystkiego, bo takiej się podoba i wszystko uregulować, bo to jest oczywiście nonsens, to jest bizantynizm. No ale nie można też wylać dziecka z kąpielą i powiedzieć, że władzy nic nie wolno, a tak naprawdę to powinniśmy państwo w ogóle skasować i zastąpić prywatnymi firmami ochroniarskimi, dlatego że tylko prywatne firmy ochroniarskie, jako niepaństwowe, będą dobrze bronić naszego bezpieczeństwa, jakiekolwiek państwo nam nie jest potrzebne. No ja tu zwracam, zawsze ze studentom to tłumaczę, wyobraźmy sobie sytuację wojny. Na przykład nasza wspólnota broniona przez jakąś tam firmę ochroniarską została zaatakowana przez inną firmę ochroniarską. I wyobraźmy sobie, że nasza wspólnota liczy, powiedzmy, nie wiem, 100 domów i dwa domy nie chciały się ubezpieczyć tej firmie ochroniarskiej i, że tak powiem, nie ułożyły na to pieniędzy. No to teraz pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji te dwa domy powinny być bronione. Libertarianin pewnie by powiedział, że nie. No ale co z tego, jak nie będą bronione? Ma wprost przeciwnie, jeszcze wejście firmy ochroniarskiej tej byłoby, bym powiedział, naruszeniem własności prywatnej na teren tych domów i posesji, kiedy na przykład linia frontu przebiega przez dwa domy. No trudno nie bronić linii frontu, bo tam jest dwóch nieubezpieczonych. Także dla mnie libertarianizm jest utopią. Utopią, która przyszła do Polski i w ogóle rozpowszechniła się na świecie ze Stanów Zjednoczonych. Jej źródła są banalnie proste, a mianowicie źródłem libertarianizmu jest purytanizm. To jest kalwinizm, to jest wizja wspólnoty religijnej, do której każdy może wstąpić lub wystąpić z niej swobodnie i wstąpić do jakiejkolwiek innej, czy założyć swój własny kościółek. No i ta wizja takiej kongregacji, jak to się mówi religijnie, została po prostu zaadoptowana przez zlaicyzowanych kalwinów, a również przez wiele osób pochodzenia żydowskiego, została zaakceptowana, no bo jak mówi, prawda, Heine, kalwini to są Żydzi jedzący wieprzowinę i została zaadaptowana właśnie przez libertarian jako wersja zlaicyzowana. przeniesiono na państwo. Stąd jest wizja tam Europy, tysiąca Liechtensteinów, prawda, i tak dalej. To jest oczywiście absolutna utopia i państwo jest organizacją przymusową, pobierającą przymusowe podatki, mające przymusową, prawda, obronność i udział w tej obronności i tak dalej. No i oczywiście jedyne, co się możemy spierać, to są racjonalne granice tego państwa i dobra wspólnego, dlatego że ja się tutaj oczywiście w tym przypadku z libertarianami zgadzam, że no, to, te państwa współczesne rozrosły się do jakichś monstrualnych rozmiarów. Dlatego pomiędzy jakby no socjalistami a libertarianami jestem gdzieś po środku, aczkolwiek raczej bliżej libertarian niż socjalistów, ponieważ jestem za państwem jednak mocno ograniczonym, no ale mówię, nie należy tego przesadzić.
No dobrze, to tutaj przejdźmy może powoli już do głównej tezy. Główna teza, która w zasadzie była zwieńczeniem tej dyskusji, no ona u niektórych wywołała no, poważne wzburzenie, że władza libertarian to droga do rządów, realizacja tych postulatów libertariańskich to jest droga do rządów lewicy. No i tu niektórzy, zwłaszcza myślę ortodoksyjni wyznawcy Korwina, ci tacy naprawdę najbardziej ortodoksyjni, no to się również oburzali, no bo jak to tak? No przecież to jak zrealizujemy pełną wolność, no to będzie wolność, już nie będzie ani jednej czerwonej świni. Nie, no. To oczywiście abstrahując od koloru mojego sweterka.
To ja powiem tak, rozumowanie, ponieważ problem korwinizmu polega na myleniu dwóch pojęć, to znaczy absolutnej wolności i konserwatyzmu. Dla nich absolutna wolność to jest konserwatyzm. To wielu Amerykanów tak to postrzega, szczególnie ze Stanów Środkowych i tej ludności, prawda, z małych miasteczek. I postrzega to trochę jako świat kowbojski. Tam może to tak wygląda. W Polsce i w Europie kontynentalnej to tak nie wygląda i wolność nieokiełznana i nieograniczona wcale się z konserwatyzmem nie kojarzy, ponieważ nie mamy tradycji purytańskiej. Polacy są narodem mniej czy bardziej, ale jednak wspólnotowym. Ja myślę, że raczej bardziej niż mniej wspólnotowym. I od razu powiem, o co poszła dyskusja. Poszła o taki mój wpis na X-ie, w którym stwierdziłem, że cykl rozwojowy libertarianizmu wygląda w ten sposób. A mianowicie pojawia się problem penalizacji ziółek. No i wtedy libertarianie mówią, że wolność absolutna, żadnych ograniczeń, żadnego państwa. Każdy może w siebie wlewać, wstrzykiwać czy cokolwiek robi, co chce. Okej. Okay. Powiedzmy, że libertarianie osiągają ten sukces i następuje czysta wolność w tej kwestii. Ponieważ jest czysta wolność, no to, że tak powiem, liczba osób uzależnionych od tych ziółek się mocno zwiększa. I kiedy się zaczyna ono zwiększać, powstają całe grupy społeczne właśnie osób uzależnionych. No i te grupy oczywiście trafiają na margines społeczny. To są ludzie, którzy bardzo często nie pracują, zaczynają być, nie wiem, tracą majątki swoje, mieszkania, rodziny, zaczynają być bezdomni i tak dalej, żyją w jakimś takim ulicznym kolektywie, prawda, szukającym strzykawek. I następuje, i potem po jakimś czasie ci ludzie oczywiście mają prawa wyborcze i zaczynają chodzić na wybory. I na kogo głosują? No na tych, którzy im obiecują, że trzeba ciężko pracować? Nie, oczywiście głosują na tych, którzy chcą im dać zasiłki po to, żeby mieli za co te leki, prawda, dalej kupować i nabywać. I wtedy rozpoczyna się oczywiście już nie wolność, tylko głoszą równość socjalną i cały system socjalny zasiłku. No i w ten sposób po jakimś czasie w społeczeństwie o dużym współczynnikiem silniku uzależnień, no, libertarianizm nabywa wrogów w postaci tych, którzy chcą państwa socjalnego, i w ten sposób libertarianizm podcina gałąź, na której siedzi. A cała dyskusja zaczęła się od wpisu posła Konfederacji z Nowej Nadziei, Połuboczka, który pochwalił posłankę Jachirę właśnie za pomysł depenalizacji posiadania i używania ziółek. No i w moim przekonaniu jest to pomysł absolutnie destrukcyjny dla samych libertarian, czy w ogóle szerzej dla prawicy, dlatego że wolny rynek, tak chwalony, prawda, przez libertarian, on się opiera na pewnych, jak to kiedyś nazywano, cnotach mieszczańskich, czyli pracowitości, oszczędzaniu, inwestowaniu, sumienności i tak dalej. No i wprowadzenie do niego nadmiernej idei wolności również w tych kwestiach prowadzi do destrukcji wszystkich tych zasad. I po destrukcji tych zasad właśnie wychodzą pokolenia żądające reform socjalnych i absolutnie niechcących wolnego rynku, nastawionych konsumpcjonistycznie i hedonistycznie do życia. No i to jest coś, czego libertarianie absolutnie nie rozumieją. I to jest ciekawe, bo zatracili jakby swoje źródło intelektualne w postaci kalwinizmu, dlatego że Kalwin, jak wiadomo, popierał kapitalizm i wolny rynek, ale równocześnie głosił ascetyczny styl życia. I wszyscy ci, jak nie wiem, Max Weber i inni, którzy mówią, że Kalwin jest ojcem współczesnego kapitalizmu, podkreślali ten element właśnie ascetyczny odpowiedzialności i tak dalej, i religijności, który w libertarianizmie zanika właśnie, nie zresztą moim zdaniem przypadkiem, iż depenalizacji interesujących nas środków, no to głoszą właśnie, nie wiem, posłanka Jachira, wcześniej Palikot i ruch Palikota głosili takie postulaty, dlatego że oni sobie zdają świetnie sprawę z tego, że w ten sposób hodują całe tabuny przyszłego elektoratu lewicy. Zwracam uwagę, że stanowisko libertariańskie w tej kwestii prowadzi na przykład do takiej kwestii, którą libertarianie się nie zajęli. Wojny opiumowe. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Chiny na przełomie XIX i XX wieku przeżyły tak zwane wojny opiumowe, dlatego że cesarstwo chińskie nie chciało wpuszczać na teren swój właśnie ziółek produkowanych i eksportowanych przez zachodnie firmy handlowe, zachodnie korporacje. No i w takiej sytuacji w imię wolności marynarka wojenna państw zachodnich rozpoczęła atak na Chiny, no i zbrojnie przy pomocy kanonierek i ostrzału wymusiła na Chinach otwarcie granicy dla importu tego typu produktów w imię właśnie wolnego rynku. Skutek był taki, że 10% Chińczyków było uzależnionych. 10% całego społeczeństwa. No, ja powiem tak, w moim przekonaniu ta skala uzależnienia, no oczywiście prowadzi do katastrofy moralnej, społecznej, politycznej i tak dalej. Także ta katastrofa właśnie, no, w Chinach się dokonała. Także w takiej sytuacji należałoby, jeśli zgodnie z libertarianami patrzymy, no, dokonać jakby ponownej reoceny wojen opiumowych i stwierdzić, że to libertarianie walczyli z socjalistycznymi Chinami o wolność handlu i o samorealizację.
No, myślę, że tutaj w ogóle osoba posła Połuboczka jest ciekawym studium przypadku, bo to jest przecież delikwent, który najpierw mówił, że tak, związki partnerskie jak najbardziej okej. Potem jak się zrobiła burza wokół tego, to no, musi się poradzić episkopatu, co jest w ogóle przezabawne, tak, prawda? Nie ma własnych poglądów, musi się poradzić episkopatu. No, to jest po prostu przezabawne, ale no to jest właśnie egzemplifikacja problemu. I to tak. Na przykład to nazywanie, to Mencen przecież też robił, że podatek od spadków i darowizn, to jest podatek od gejów, ja będę tu likwidował podatek od gejów. No nie, no jest to podatek od dziedziczenia po prostu poza rodziną. Jest to podatek od spadków i darowizn, jest też jednym z elementów wzmacniania roli rodziny, jednym z profitów właśnie elementów konstytucyjnej ochrony roli rodziny. A oni widzą tylko to, no tu skądinąd też sympatyczny Stanisław Żółty, trochę to ubierał w mniej kontrowersyjne słowa, ale też o tym mówił, więc to niestety to nie jest tak, że to tylko męcenizm zawiera w sobie ten ładunek.
Tak, oczywiście, dlatego że z samej idei libertarianizmu, nieograniczonej wolności i prawa umów, jakie się chce tylko zawierać, wynika logicznie wniosek, że związki partnerskie, małżeństwa osób tej samej płci są jak najbardziej zasadne. Dlaczego? Bo dlaczego komuś ograniczać? Co więcej, jeśli ktoś zgodnie z tą teorią libertariańską, na przykład chce zawrzeć związek partnerski czy małżeński czteroosobowy, no to właściwie jaki jest powód, żeby to ograniczać? Podobnie na przykład, jeśli ktoś chce, nie wiem, zawrzeć związek partnerski sam z sobą, no to przecież też powinien mieć nieograniczone prawo. I to jest właśnie ciekawa rzecz, ponieważ libertarianie starszego pokolenia, tacy jak na przykład Janusz Korwin-Mikke, czy na przykład dr Tomasz Sommer, zauważmy, że to odrzucają, tego typu rozumowanie. Dlaczego? Ono jest oczywiście zgodne z libertarianizmem, który głoszą, ale jakby tradycyjne wychowanie etyczno-moralne powoduje, że mają do tej idei po prostu jakiś taki, bym powiedział, naturalny, instynktowny wstręt. No, na przykład pan Janusz, wspomniany przeze mnie, nie ukrywa swojego wstrętu. No, zresztą pan Janusz zawsze lubił dziewczyny, więc to jest jakby naturalny odruch, prawda, u niego. Ale ci młodsi, wychowani na ich pismach, wyciągają bardzo logiczne wnioski z tego poglądu. No, skoro jest absolutnie nieograniczona wolność, no to dlaczego komuś tego zakazać? No, jest taki kierunek, który się nazywa się różowym libertarianizmem, czy tam, prawda, inaczej ma jeszcze różnych tam nazw, czy prawda, tam kolorowy libertarianizm właśnie, który głosi tego typu hasła. I w moim przekonaniu są to hasła jak najbardziej logiczne na gruncie tej doktryny. Także no, ja powiem tak, tu się pojawia po prostu pewne pytanie, gdzie kończy się libertarianizm, a zaczyna się anarchia. No są, jak wiadomo, myśliciele, którzy są gdzieś pomiędzy, na przykład, nie wiem, pamiętam, jest taki amerykański myśliciel Henry David Thoreau, który no, zarówno libertarianie się do niego przyznają, jak i anarchiści się do niego przyznają. Generalnie, co ciekawe, bardziej wspólnotową strukturą są anarchiści. Dlaczego? Dlatego, że anarchiści głoszą zniesienie państwa i życie człowieka w małych, naturalnych wspólnotach, na przykład typu, nie wiem, wieś, gmina czy cokolwiek takiego. I oczywiście oni tutaj no, kwestionują wielką własność prywatną, pracę najemną i tak dalej, ale można powiedzieć, że są bardziej jakby istotami społecznymi, uznają bardziej społeczny charakter człowieka niż libertarianie, którzy uważają, że już nie ma absolutnie, kompletnie żadnych ograniczeń poza prawem posiadania innej osoby. No to jest konstrukcja całkowicie logiczna, a prioryczna, która nie ma żadnego związku z rzeczywistością. No na przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie, którzy się libertarianizmem interesują, no tak zwany pączek z dziurką. To jest główny problem z polskiego libertarianizmu. Na czym polega pączek z dziurką? To pokażę, nie mam pączka, pokażę na innym przykładzie, a mianowicie takiej taśmy klejącej. Ktoś jest właścicielem tego wszystkiego, co tutaj jest brązowe, i w środku znajduje się czyjaś inna własność. No i teraz pojawia się pytanie, czy ten z dookoła będący ma obowiązek na przykład przepuszczać, czy zgodzić się na budowę drogi jako takiej, prawda, użytkowej dla osoby, która ma własność w środku. No i to jest problem, który libertarianom spędza sen z oczu od paru lat w Polsce, ten pączek z dziurką. Całe artykuły naukowe o tym piszą i dyskutują pomiędzy sobą. No bo jedni twierdzą, że w środku ten, kto jest właścicielem, musi mieć dojazd i dojście do swojej posiadłości, bo inaczej mu to ogranicza jego prawo własności, bo nie może z niej korzystać swobodnie wychodząc i przechodząc, a drudzy twierdzą, że stworzenie służebności w postaci drogi jest naruszeniem własności prywatnej tej osoby, prawda, która posiada ten cały zewnętrzny, prawda, kawałek ziemi. Także to są właśnie takie spory, które się toczą przez całe lata, bym powiedział mocno spory nieżyciowe, teoretyczne. I libertarianizm polski po prostu utknął w tej kwestii. Bo powiedzmy sobie szczerze, libertarianizm w Polsce jest ideologią importowaną ze Stanów Zjednoczonych. I zresztą cała ta szkoła austriacka, z której wyrasta libertarianizm, to jest import ze Stanów Zjednoczonych w prostej formie. W polskich księgarniach, na przykład prawicowych, jak się tam zajrzy, można znaleźć całe, prawda, półki o libertarianach, szkole austriackiej, Mises, Hayek i tak dalej. I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że jak się pojedzie na przykład za granicę, do Francji, czy Hiszpanii i obejrzy prawicowe księgarnie, bo w tych krajach oczywiście takie też istnieją, to szkoła austriacka i libertarianizm nigdy się tam nie znajdują wśród książek prawicowych. To przeciwnie, można tam znaleźć wiele książek krytycznych o libertarianizmie, o szkole austriackiej, jako ideologii służącej wielkiemu kapitałowi i procesom globalizacji i globalizmu. No, ale w Polsce ta idea została upowszechniona przez Janusza Korwin-Mikke i upowszechniona od lat 80. No i 40 lat, bym powiedział, tej propagandy austriacko-libertariańskiej, de facto służącej wielkim korporacjom, no, zostało w Polsce uznane za ideę prawicową, a w moim przekonaniu libertarianizm ideą prawicową nie jest. Prawicowość opiera się na takich pojęciach jak autorytet, hierarchia społeczna, tradycja, etyka. No i przede wszystkim są takie pojęcia jak dobro wspólne czy interes narodowy.
No właśnie, no to w takim razie, czy zmierzamy do tego właśnie, bo już tak wielu miało wielką nadzieję, że lewice, że tak powiem, diabli wezmą, jak zobaczyliśmy wyniki wyborów w 23 roku, w 24 roku, kiedy ta lewica tak już szorowała po tym progu 5-procentowym, czy nie jesteśmy w przededniu właśnie odrodzenia lewicy, ale w bardziej zjadliwej formie?
No, powiem tak. To, że lewica jako partia polityczna szoruje pod nie, to wcale nie oznacza, że lewicowy elektorat znikł. Po prostu lewica poszła w skrajności, już takie ultraradykalne, światopoglądowe. Zapomniała zupełnie, jak było w swoim elektoracie socjalnym. Czy lewica nie martwi się o robotników, lewica martwi się wyłącznie o rozmaite mniejszości różnego rodzaju. Ale oczywiście ten elektorat lewicowy został w Polsce. On w tej chwili po części głosuje na PiS. Tutaj mam na myśli ten cały elektorat socjalny, jakbyśmy to powiedzieli, po marksistowsku proletariacki. A po części ten bardziej, bym powiedział, światopoglądowo-liberalny, ale jednak w ten ekstremizm niepopadający głosuje po prostu na Koalicję Obywatelską. Także ten elektorat w Polsce jest. Pamiętajmy, że były takie czasy za Leszka Millera, kiedy lewica miała 40% poparcia społecznego. I to oczywiście nie jest tak, że ci ludzie znikli. Polacy są społeczeństwem głęboko wspólnotowym, gdzie idee libertarianizmu po prostu nie mają i nie będą miały szerszego zakorzenienia. Zwróćmy uwagę na przykład, że w moim przekonaniu Konfederacja w tej chwili osiągnęła szczyt swoich możliwości przy tym programie właśnie ultraliberalnym. No i jakby doszła chyba do sufitu szklanego i dalej już tego sufitu nie przekroczy. Powód prosty. Głosują na nią praktycznie wyłącznie młodzi mężczyźni. Tak gdzieś do 30 roku życia. I po prostu więcej tego elektoratu już nie ma. Konfederacja zdecydowanie unika otwarcia się na inne grupy społeczne, czyli na tych, którzy pracują, mają rodziny, domy i tak dalej, którzy wiedzą, że ten rynek to nie wygląda wcale tak różowo zawsze, wolny rynek, nieskrępowany. Ludzie pracujący chcą mieć jakieś minimum przynajmniej ochrony socjalnej. Na pewno każdy, kto pracuje, chce, żeby istniał na przykład kodeks pracy. No, to nie jest nic fajnego, że sobie siedzę w pracy i nagle przychodzi dyrektor czy tam prezes i mówi, że jest pan zwolniony od jutra, bez wypowiedzenia i tak dalej. No i się trafia, prawda, zostaje się, prawda, zwolnionym z pracy i nie ma się możliwości odwołania do sądu pracy, nie dostaje się żadnego zasiłku, po prostu od jutra się nie ma z czego żyć. Także to nie jest, to nikt, kto pracuje, tego nie będzie chciał. Kobiety nie będą tego programu popierały, choćby dlatego, że na przykład zgodnie z ideałami właśnie takimi no, libertariańskimi w ogóle nie powinno być urlopów macierzyńskich. Jak to mówią libertarianie, tak jak w Stanach Zjednoczonych nie ma, prawda, i tak dalej. No, no jest, bym powiedział, no to jest naturalne. Ludzie generalnie nie chcą takiego wyścigu szczurów. Wyścig szczurów jest zwykle popierany przez osoby młode, które jeszcze nie weszły w rynek pracy, bo są studentami, albo dopiero wchodzą i jeszcze nie dostrzegły, że świat jest bardziej skomplikowany niż w felietonach pana Janusza, które są bardzo ciekawe intelektualnie i uczą logicznego myślenia, ale problem polega na tym, że są teoretyczne, dlatego że świat w praktyce nie wygląda tak prosto, jakby to chcieli libertarianie, Austriacy i skrajni liberałowie. I moim przekonaniem zdecydowana większość społeczeństwa tego świata nie chce, woli mniej zarobić, ale mieć jakieś minimum poczucia bez swojego własnego bezpieczeństwa socjalnego. I pamiętam taki wpis doktora Sławomira Mentzena po tym, jak przeczytał tam jakąś książkę na temat rodu Le Penów. I właśnie sobie wychwalał, prawda, Marine Le Pen, że się odcięła od ekstremizmu, radykalizmu swojego ojca, od różnych postulatów nacjonalistycznych, wypowiedzi antysemickich i tak dalej, że to jest właśnie kierunek. Ale w tej książce, którą dr Sławomir Mentzen czytał, tam jest również dużo powiedziane o tym, w jaki sposób program społeczno-ekonomiczny, najpierw Front National, a teraz Rassemblement National się zmieniał. Otóż za ojca, za Jeana Marine Le Pena, partia generalnie miała charakter bardzo liberalny, wolnorynkowy, za wyjątkiem rolnictwa, dlatego że we Francji się nie da nie być protekcjonistą w kwestiach rolnych, żeby się nie narazić na ostracyzm społeczny. I to, co Marine Le Pen zrobiła, co pozwoliło jej zwiększyć ten elektorat z 10-12% do 30 i 30 paru, to jest przede wszystkim wejście w kwestie socjalne. Skoro się opowiedziała przeciwko międzynarodowemu wielkiemu kapitałowi, międzynarodowym koncernom, no to oczywiście pod hasłami socjalnymi. I wszystkie badania przepływu elektoratów we Francji wskazują, że że o ile Jean-Marie Le Pen głównie grasował po elektoracie centroprawicowym, i tam zabierał wyborców właśnie elektoratowi centroprawicowemu, o tyle Marine Le Pen to dodatkowych 20% poparcia społecznego zdobyła głównie na lewicy, pośród dotychczasowego elektoratu socjalnego, który wcześniej głosował na socjalistów i na komunistów. I myślę, i w tej chwili wszystkie partie antysystemowe w Europie Zachodniej określane są mianem populistycznych i częścią tego populizmu są również hasła socjalne przeciwko neoliberalizmowi, tym wszystkim, prawda, postulatom neoliberalnym światowego, nieskrępowanego, wolnego rynku. No i ja nie wierzę w to, żeby udało się Konfederacji wyjść powyżej te 12-13%, ponieważ z tym ultrawolnorynkowym programem już nie ma kogo zbierać. Ja nie twierdzę, że na przykład Nowa Nadzieja powinna zarzucić hasła radykalnie liberalne, wolnorynkowe. Uważam, że Konfederacja powinna po prostu mieć skrzydła w tej kwestii. Powinna mieć zarówno skrzydło wolnorynkowe, jak i powinna mieć skrzydło bardziej socjalne, głoszące solidaryzm narodowy. I w moim przekonaniu partią, która taki solidaryzm narodowy w sposób naturalny powinna głosić, jest Ruch Narodowy. Ja znam sporo działaczy Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej. Ja widzę, że oni nie akceptują takiego radykalnego libertarianizmu, nowej nadziei, ale są...
Ale tu jest ważny problem, jako były działacz tej partii. Czy oni w ogóle mają jakikolwiek swój pomysł? Bo może po prostu nie ma wizji, tudzież nie ma woli w kierownictwie wypracowania tego pomysłu.
Znaczy, kierownictwo się całkowicie zwasalizowało pod nową nadzieję. I ponieważ się całkowicie zwasalizowało pod nową nadzieję, to powtarza wszystkie hasła nowej nadziei w kwestiach ekonomicznych. Jak się rozmawia, ja pamiętam, byłem kiedyś na takim spotkaniu młodzieży wszechpolskiej, jakiś odczyt tam miałem, już nie pamiętam na jaki temat, w każdym razie tam się gdzieś ta kwestia pojawiła, no i tam właśnie młodzi aktywiści, jeden z nich, właśnie im się to nie podobało, jeden z nich powiedział wprost, że ja się zapisałem do partii narodowej, a nie jakiejś libertariańskiej. I ten problem istnieje, ale on się również przekłada w moim przekonaniu na wyniki wyborcze Konfederacji, ponieważ nie ma żadnego, bym powiedział, propozycji dla tego elektoratu, który libertarianizmu nie chce. Po prostu Nowa Nadzieja takiej propozycji nie ma. Ona jest skierowana wyłącznie do młodych mężczyzn, którzy są na tyle życiowo jeszcze niedoświadczeni, że wierzą w to, że oni wejdą w ten rynek i prawda, rozepchną się i zrobią tam wielki majątek. No prawda jest taka, jak to powiedział jeden mój kolega, że gdyby wprowadzić korwinizm w życie w Polsce, to 300 tysięcy ludzi przejęłoby natychmiast w ciągu kilku lat całą własność prywatną, a reszta zostałaby tak można powiedzieć, no, osobami kompletnie pozbawionymi własności i całkowicie zależnymi od tych 300 tysięcy osób. To zresztą, co ciekawe, widać na przykład w Argentynie, kiedy obserwujemy Javiera Milei. Otóż libertarianie i ekonomiści związani z libertarianizmem bardzo chętnie pokazują wskaźniki ekonomiczne. To, a mianowicie, że tam rośnie PKB, spada inflacja i tak dalej, no i rośnie PKB, czyli rośnie bogactwo. I taki nie. Rośnie w liczbach, statystycznie, ale zmienia się całkowicie struktura własnościowa pod wpływem reform libertariańskich. Następuje coś takiego, co stary Marx nazywał mianem pierwotnej akumulacji kapitału, czyli ten wzrost PKB jest całkowicie przejmowany przez niewielką grupę biznesową, podczas kiedy reszta ludzi biednieje. To jest zresztą również sytuacja, która występowała w czasie radykalnie liberalnych reform Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. To znaczy rosły wszystkie wskaźniki PKB średnie i tak dalej, ale równocześnie znaczna część ludzi po prostu biedniała. Na przykład Szkoci dlatego tak nie lubią Margaret Thatcher, dlatego że twierdzą, że za jej czasów właściwie istniejąca dotychczas klasa średnia, sklepikarzy, rzemieślników, jakichś tam drobnych firm, ona całkowicie poszła z torbami i zbankrutowała. I w to miejsce wolny rynek wypromował wielkie korporacje, które do Szkocji przyjechały z Anglii, wraz ze swoimi pracownikami, którzy się tam osiedlili, i którzy nagle zaczęli tworzyć szkocką klasę średnią. I to powodowało z jednej strony wzrost nastrojów separatystycznych i nacjonalistycznych w Szkocji, a z drugiej strony pchnęło ten szkocki nacjonalizm bardzo takim, bym powiedział, w kierunku lewicowym społecznie. Dlaczego? Dlatego, że neoliberalizm i reformy neoliberalne, i to potwierdza wiele, powiedział, danych statystycznych, podnoszą dwa wskaźniki równocześnie. Pierwszy to jest właśnie wskaźnik PKB, więc wydaje się, że społeczeństwo jest bogatsze, ale drugim wskaźnikiem, który podnosi neoliberalizm i radykalne reformy wolnorynkowe, jest tak zwany indeks Giniego. Indeks Giniego jest to wskaźnik rozkładu zamożności społecznej i ten wskaźnik nagle rośnie, ponieważ coraz większa część PKB znajduje się w posiadaniu nielicznej, stosunkowo paroprocentowej elity społecznej i w wyniku tego no niby PKB rośnie, a przeciętny Kowalski biednieje i jest znacznie biedniejszy niż przed reformami liberalnymi. To na przykład widać jest w tej chwili również w Argentynie, dlatego że w Argentynie podobno bardzo wzrosły ceny. na przykład produktów spożywczych, mimo urynkowienia wszystkiego. Domyślam się, że urosły bardzo prosto, to znaczy na ultrawolnym rynku drobne sklepiki, drobni producenci zaczęli bankrutować i zaczęło to być przejmowane przez wielkie korporacje, zarówno handel, jak i produkcja żywności. Pojawili się naturalni monopoliści czy quasi monopoliści, oligopole powstały, prawda, wielkich firm, i które jak zobaczyły, że wycięły całą konkurencję, to natychmiast zaczęły podnosić ceny. I w tej chwili czytam, że Argentyńczycy mieszkający przy granicy z Chile jeżdżą na zakupy do Chile, ponieważ tam jest mniej więcej 2 razy taniej.
Cóż, to myślę, że tu już będziemy podchodzić do lądowania. Myślę, że u niektórych osób nasza rozmowa spowoduje dość poważny dysonans poznawczy, ale chyba o to chodzi. Zachęcamy do zastanawiania się, do dyskusji, kulturalnej dyskusji, bo niestety rozmawialiśmy też o tym tak poza anteną, na przykładzie zupełnie innych wydarzeń, też nieodległych czasowo, że niestety w ogóle w życiu publicznym i niestety po naszej stronie też nastąpiło wyjątkowe takie, no, wyjątkowa brutalizacja przekazu, to też nie jest dobry prognostyk.
Tak, zdecydowanie to nie jest prognostyk. W Polsce następuje barbaryzacja dyskusji publicznej. No, już od wielu lat następuje, ale niestety ta barbaryzacja również polega na używaniu różnych słów niecenzuralnych, wyzwisk i tak dalej. Także takie, bym powiedział tak, trolle są banowane, i tak jest prawo natury.
No i tu stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję serdecznie i szczególnie kierujemy nasz przekaz do wszystkich libertarian i Austriaków. Wszyscy, którzy jakby nie rozumieją naszych idei, to zachęcam do przeczytania tak zwanych frytek moich, czyli Sojuszu Ekstremów w epoce globalizacji, szczególnie części pierwszej poświęconej właśnie szkole austriackiej i rozdziałowi ostatniemu w tej części pierwszej, gdzie z teorii przechodzę do praktyki i pokazuję, no, wszystkie problemy, które neoliberalne czy libertariańskie reformy wywołały właśnie zmiany społeczne w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Chile Pinocheta, i pokazuje, że no wcale te reformy radykalnie liberalne nie są takie różowe, jakby się to mogło wydawać, ale są takie, tacy, którym się oczywiście podobają, nie wiem, Soroszowcy różni, Bill Gates, prawda, i tak dalej, oni wtedy się na tych w czasie tych wielkich reform liberalnych bardzo, ale to bardzo wzbogacili, czyli urósł indeks Giniego, a wcale nie, mimo że urósł PKB.
No właśnie, proszę Państwa, ja też pokażę, bo u nas w sklepiku też jest i ja przypominam, że u nas do 3 czy tam 6 króli jest promocja na książki, jest poświąteczne wietrzenie magazynu, więc zachęcam serdecznie. Link jest w opisie są też dane do wsparcia kanału, no i zachęcam też do tego, żeby tam przebijać zasięgi, kciuki w górę, subskrypcje, komentarze. To tyle na dziś. Wszystkiego dobrego w nowym roku libertarianom, konserwatystom, wolnościowcom i generalnie wszystkim, którzy nas słuchają. Do zobaczenia.
Do zobaczenia w przyszłym roku 2025.